Pan profesor Mirosław Piotrowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, jest naszym gościem. Witam serdecznie, panie profesorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Panie profesorze, ważą się losy wieloletniego budżetu Unii Europejskiej, no i pieniędzy, jakie otrzyma Polska. Czy Donald Tusk to twardy negocjator?
Premier Polski Donald Tusk nie tylko nie jest twardym negocjatorem, ale z tego, co wypowiada, można sądzić, że jest dyletantem pod względem negocjacji. Idzie o to, że klasyka negocjacji zakłada, iż na początku nie ujawnia się własnego stanowiska ani oczekiwań co do kwoty, gdyż ujawnienie tej kwoty powoduje z jednej strony wrażenie u partnerów, że jest to partner nieprofesjonalny, a z drugiej wyrażenie jakiejś kwoty już sygnalizuje, że otrzymać chce się mniej. Ergo, jeśli ktoś chce otrzymać 100 zł, to powinien domagać się 200 albo 150 zł w negocjacjach, aby pozostawić pewną przestrzeń manewru. Jeśli premier Polski mówi, że my oczekujemy 300 miliardów, to tak naprawdę złotych, czyli 80 miliardów euro z funduszy spójności chociażby, a łącznie około 100 miliardów euro, czyli 400 miliardów złotych, to znaczy, że tak naprawdę domaga się 250 miliardów. No jest to wielce nieprofesjonalne, tak naprawdę mówiąc i rzecz ujmując, każdy, kto przeczytał choćby jeden podręcznik dotyczący negocjacji w biznesie bądź negocjacji międzynarodowych, o tym wie. A te negocjacje są szczególnie ważne, gdyż waży się tutaj budżet na kolejne 7 lat. Przypomnę, że kończy się perspektywa budżetowa 2007-13 i zaczyna się liczenie budżetu na lata 2014-20, gdyż budżet unijny w ten sposób w tej kadencji jest liczony. Jest to budżet 7-letni i dotyczy to około biliona euro. Tutaj jest propozycja około 985 miliardów budżetu Unii na 7 lat, czyli 140 kilka miliardów euro rocznie na wszystkie kraje unijne.
A premier Donald Tusk, no wydaje się przynajmniej w tym przekazie mediów prorządowych, no że jest w natarciu, że rozmawia z Davidem Cameronem, że rozmawia z Barroso, Van Rompuyem, Hollandem, z Merkel, więc on cały czas, że tak powiem, jest w natarciu, w ofensywie tej negocjacyjnej. Taki jest przekaz oficjalny.
Ja akurat nie odnoszę takiego wrażenia. Oczywiście ojciec ma rację, że w oficjalnych, tych mainstreamowych mediach widz takie wrażenie może odnieść, ale tak naprawdę to niedawno otrzymałem list od ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, aby wpłynąć na kolegów naszych w grupie konserwatywnej w Parlamencie Europejskim i poprzez nich właśnie naciskać na Davida Camerona, aby on nie żądał tychże cięć budżetowych, o których wszyscy wiemy. No, sądzę, że z jednej strony pan minister Sikorski przecenia mój skromny wpływ na premiera Wielkiej Brytanii, ale z drugiej strony pokazuje swoją słabość, gdyż to do rządu należy negocjowanie partnerem takim, jaki jest premier Wielkiej Brytanii, a w perspektywie niezbyt odległej chce zrzucić winę na nas, na posłów wybranych z list Prawa i Sprawiedliwości, którzy w Parlamencie Europejskim zasiadają wspólnie z konserwatystami brytyjskimi i powiedzieć, że to przez nas obcięto budżet i fundusze dla Polski, co jest nieprawdą. O nas niech się zarówno pan minister spraw zagranicznych Sikorski, jak i premier Tusk nie lęka. Jeśli idzie o Parlament Europejski, to my szeregi już zwieramy. Natomiast niech patrzą oni na własne pole, manewru i bardziej profesjonalnie do tego podchodzą. Chcę przypomnieć, że jakkolwiek premier Cameron domaga się cięcia 200 miliardów w perspektywie 7-letniej, czyli chce obciąć o 1/5 budżet Unii Europejskiej, to koalicjanci z Niemiec, z panią Angelą Merkel na czele, którzy mają decydujący głos, domagają się obcięcia 130 miliardów euro. To też wielka kwota, więc radziłbym się tutaj premierowi i ministrowi spraw zagranicznych skoncentrować na swoich partnerach koalicyjnych, także w Parlamencie Europejskim, grupie EPP, gdyż to jest normalna gra negocjacyjna, o której tutaj mówiłem. Jeśli Cameron mówi 200 obciąć chcemy, a pani Merkel 130, to znaczy, że spotkają się na poziomie 150-160 miliardów euro. Tak toczą się negocjacje. Natomiast nasz pan premier, odnoszę wrażenie, napina tylko muskuły, także do przekazu medialnego wpuszcza informacje, że rozmawia na przykład z Davidem Cameronem, o czym wspominał przed chwilą ojciec, a w prasie brytyjskiej ani w notatkach rządowych nie odnajdujemy śladu po tychże rzekomych rozmowach.
Panie profesorze, a co jest z komisarzem Lewandowskim, który występował w reklamówkach Platformy Obywatelskiej, który miał być właśnie tymi drzwiami do pieniędzy, że dzięki niemu mieliśmy te pieniądze otrzymać. Zresztą inne państwa miały się w kolejce ustawiać do komisarza Lewandowskiego po pieniądze. No i jaka jest w tym całym przygotowaniu budżetu, ale także też w tych negocjacjach rola komisarza Lewandowskiego?
Pan komisarz Janusz Lewandowski odpowiada za dyscyplinę budżetową i przypomnieć należy, że Komisja Europejska, której on jest komisarzem, proponuje akurat kwoty 80 miliardów euro dostałaby wtedy Polska z Funduszu Spójności, czyli to, co teoretycznie mówię, w końcowym aspekcie negocjacyjnym by Polskę zadowalało. Komisja Europejska akurat tutaj stoi na stanowisku większego budżetu, gdyż zależy jej na rozwoju Unii Europejskiej, a także na rozwoju swoich agent i urzędów. Przypomnę tylko, że 6% całego budżetu Unii Europejskiej idzie na instytucje unijne i tu nie przewiduje się, Komisja też Europejska nie przewidziała żadnych cięć. I wracając bezpośrednio do roli pana komisarza Lewandowskiego, oczywiście on może jako urzędnik Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej podejmować pewne kroki, ale z definicji on nie reprezentuje Polski, on reprezentuje całą Unię. Jak się zachowa, to zobaczymy. W przyszłym tygodniu będzie w Strasburgu, nawet spotyka się tutaj z nami, z pewną grupą lubelską i będziemy chcieli go zapytać o szczegóły właśnie tychże negocjacji i jego stanowiska. Obiecał, że coś na ten temat nam powie, ale te decyzje, o których tutaj mówimy, zapadają na Radzie Europejskiej. Czyli przypomnijmy, są to szefowie rządów i głowy państw, 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. Jak na razie, pomimo tego przekazu, o którym mówił ojciec, że premier Polski rozmawia, spotyka się i tak dalej, nie widać woli porozumienia pomiędzy głównymi graczami, czyli Wielką Brytanią, Davidem Cameronem, panią Angelą Merkel, no a także Francją. Wczoraj prezydent Francji był w Polsce i również słyszeliśmy przekazy z jego wizyty, ale są to informacje niekonkretne. Tak naprawdę nikt nie widzi w tej chwili możliwości porozumienia, choć to się może zmienić. I jeśli ta sytuacja się nie zmieni, to kolejne rozmowy będą przewidziane na przyszły rok, a komisarz Janusz Lewandowski, który w jednym z wywiadów stwierdził, że jest pesymistą, twierdząc nawet, że jeśli ten budżet nie zostanie, kompromisowy budżet przyjęty, to Unia może się rozlecieć w tymże kształcie i grozi nam budżet jednoroczny, czyli co roku będziemy uchwalać nowy budżet.
Premier zapowiedział także, że nie będzie weta. Czy to jakby dobra informacja dla nas i dla tych, którzy są przy stole, kiedy ktoś mówi, odsłania, że takiego manewru na przykład nie zastosuje?
Jest to żenująca informacja z dwóch powodów. Z pierwszego, że prawo weta przynależy każdemu i należy z niego korzystać, jeśli wyniki negocjacji będą niekorzystne dla Polski. Prawda? Wtedy należy zastosować to weto. Ale z drugiej strony, dlaczego jest to aż tak żenujące? Jeśli by premier Tusk, jak powiedział, nie zamierzał stosować weta, to absolutnie nie powinien o tym informować wcześniej. Powinien mieć tego asa w rękawie i na przykład dawać do zrozumienia, jeśli nie straszyć, to dawać do zrozumienia, że Polska może to weto zastosować. I w tej sytuacji, gdyby, ja mogę zaryzykować takie twierdzenie, że gdyby chodziło nawet o 20-30 miliardów więcej dla Polski, myślę o euro, i premier by szachował inne kraje możliwością chociażby weta, podkreślam, choćby w przyszłości nie miał zamiaru go zastosować, to te dodatkowe fundusze by się znalazły. Tak negocjują profesjonalni negocjatorzy i partnerzy.
Panie profesorze, to ile powinniśmy dostać według tego, co się Polsce należy z budżetu unijnego, żebyśmy byli zadowoleni?
Polska czerpie przede wszystkim z Funduszu Spójności, ale także jest dodatkowy fundusz rolny i strukturalny. Z Funduszu Spójności mieliśmy wcześniej obiecane około 80 miliardów euro, czyli to daje ponad 320, trzeba tutaj wziąć pod uwagę bieżący kurs, ale 320-350 miliardów złotych. Do tego 150 miliardów mniej więcej z rolnictwa i jeszcze z funduszy strukturalnych. Także de facto Polska powinna domagać się około 500-550 albo i nawet więcej miliardów z Unii Europejskiej, gdyż podkreślić należy, nikt nam nie robi łaski. Polska wpłaca pełną składkę do Unii Europejskiej i jest to składka obligatoryjna, około 4 miliardów euro rocznie, a do dyspozycji z tego budżetu, o którym tutaj mówię, jeśli on nie będzie ucięty, jest postawionych Polsce około 13-13,5 miliarda euro, ale do dyspozycji. Do dyspozycji to znaczy, że możemy je wykorzystać, a możemy nie. Jak na przykład w przypadku kolei, kiedy rząd polski minimalny procent postawionych kwoty do dyspozycji wykorzystuje. Ale jeszcze trzeba dodać, że zrezygnowaliśmy z ceł, to też idzie na konto Unii Europejskiej. Musieliśmy dostosować nasze prawodawstwo do Unii Europejskiej, ograniczyć się limitami mlecznymi, wołowymi, cukrowymi, likwidacja cukrowni na przykład w Lublinie. To są realne koszta. Dlatego nikt nam w tej chwili łaski nie robi i premier, szacując w gronie Rady Ministrów, że na przykład chce otrzymać te 500-550 miliardów, mówię tutaj, złotych, czyli ponad 100 kilkadziesiąt miliardów euro, powinien zawyżyć tę kwotę od razu przy stole negocjacyjnym, żeby ją otrzymać. Jeśli pan premier mówi, że oczekuje 300 miliardów, to tak naprawdę jest to sygnał do partnerów, że 250, jeśli dostanie, to powinien być zadowolony, bo tak jest we wszystkich negocjacjach. A będzie to połowa kwoty, którą moglibyśmy my, Polacy, wszyscy oczekiwać.
A mówi się też, panie profesorze, że o ile Fundusz Spójności to jest ten fundusz, o który jakoś tam Donald Tusk będzie bardziej lub mniej zabiegał, o tyle poświęcił dla tego Funduszu Spójności wspólną politykę rolną.
To też jest dużym błędem. I to błędem popełnionym wcześniej. Mówiłem o tym na falach Radia Maryja i w telewizji Trwam, w trakcie trwania prezydencji polskiej, że wówczas trzeba było poruszyć kwestię dopłat bezpośrednich, czyli zrównania dopłat polskiego rolnika z niemieckim i jeszcze, już nie mówię greckim, który otrzymuje ponad dwukrotność tego, co polski. Nawet wówczas, gdy rząd odpowiadał, że nie ma możliwości zrównania tych dopłat, to samo wprowadzenie tego tematu do agendy spowodowałoby, że w chwili obecnej moglibyśmy już negocjować w tej kwestii. A jest to sprawa bardzo ważna, zaznaczona w prawie Unii Europejskiej, czyli nierównego traktowania rolników. A jak ojciec mówi, premier Donald Tusk chce poświęcić tę politykę rolną. Przypomnijmy, że w tej chwili rolnik polski dostaje około 200 euro do hektara, a niemiecki 320 euro do hektara, a grecki około 550 euro do hektara. No to jest nierówność. Myśmy wchodzili po to, aby wyrównać te poziomy, a Fundusz Spójności, o którym tutaj ojciec również wspomniał, jest to fundusz ustanowiony po traktacie właśnie z Maastricht celem wyrównania nierówności, czyli żeby zrównać poziomy w Unii Europejskiej. I z tego funduszu Polska czerpie sporo, właściwie najwięcej. I te fundusze idą na infrastrukturę, szczególnie drogową, drogi, mosty, koleje, ale także na ochronę środowiska. Także oczywiście jest to fundusz bardzo znaczący i nie wiem, czy rząd polski w ten sposób postępując zdoła utrzymać utrzymać ten poziom, o którym była mowa wcześniej, czy nawet propozycja komisji, bo na przykład przewodniczący Rady Van Rompuy proponuje obcięcie budżetu o 75 miliardów euro, ale praktycznie 50 miliardów euro chce obciąć funduszom spójności i rolnictwu z tych obszarów, z których Polska korzysta najwięcej. Także tutaj należałoby nie tyle mówić w mediach o tym, z kim się rozmawia i podawać konkretne rzędy kwot, tylko zawiązywać koalicję i nie informując w tej chwili co do wysokości oczekiwań opinii publicznej ani partnerów, negocjować i zawiązywać koalicję, a obawiam się, że rząd w ten sposób postępując na pewno nie będzie maksymalizował korzyści, które można by uzyskać w tej chwili, podchodząc profesjonalnie do tego zagadnienia.
A jaki będzie budżet i czy w ogóle będzie, dowiemy się już na najbliższym szczycie Unii Europejskiej, zaplanowanym na 22-23 listopada. Gdyby coś nie wyszło, to kozioł ofiarny też już jest znany. David Cameron, brytyjscy konserwatyści i Prawo i Sprawiedliwość.
No tak. Tak najprawdopodobniej będzie wyglądał scenariusz medialny, ale trzeba powiedzieć, że na tym budżecie zależy przecież nie tylko Polsce i podkreślam raz jeszcze, nikt nam nie robi łaski, gdyż na tym budżecie zależy największym krajom Unii Europejskiej, przede wszystkim Niemcom, którzy jak obliczyli ekonomiści, każdego euro, które przychodzi do Polski, czerpią 60-70 centów, które wraca im się w postaci inwestycji. Jeśli mówimy o Funduszu Spójności, czyli przychodzą setki milionów, a nawet miliardy euro na drogi, to przecież realizują te projekty firmy zagraniczne, czy hiszpańskie, czy niemieckie. Beton zamawiany jest również w tychże firmach i inne komponenty, także zwracają się te fundusze do krajów macierzystych, stąd też napędzają gospodarkę tych krajów, także takich jak Niemiec. To tym krajom zależy na tym, aby dojść do porozumienia, aby ten budżet był uchwalony.
No i to jest ta ważna informacja z tak zwaną gwiazdką. Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę. Profesor Mirosław Piotrowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, był gościem Radia Maryja. Bóg zapłać.
Bardzo dziękuję ojcu, Bóg zapłać wszystkim radiosłuchaczom.